Perspektywy socjologa. Pytania czasu przemian.
Przed mikrofonem dr Magdalena Soszyńska-Gadomska.
Także dziś jeszcze chcę namówić Państwa na kilka minut rozważań idących śladem prac tegorocznego seminarium w Asyżu. Były one poświęcone opracowywaniu karty ziemi, deklaracji, która miałaby zdefiniować podstawy ludzkiej odpowiedzialności wobec ziemi i biosfery i która, jak się projektuje, miałaby zostać uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w roku 50-lecia tej organizacji. Jak Państwu już mówiłem, podczas przygotowań do konferencji Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w Rio w 1992 roku, jej sekretarz generalny Maurice Strong wystąpił z wnioskiem o opracowanie i uchwalenie karty ziemi. W miarę jak postępowały prace tamtej konferencji, stawało się jednak jasne, że cel jest ten nie do osiągnięcia w ówczesnych warunkach. Deklaracja z Rio ma więc charakter aktu mniej ambitnego. Trzeba zdać sobie sprawę, że zgoda na kartę ziemi pociągnęłaby za sobą bardzo daleko idące konsekwencje. I jak stwierdziliśmy w jednym z poprzednich spotkań poświęconych tegorocznemu seminarium w Asyżu, istnieje głęboka niezgodność stanowisk co do podstaw filozoficznych i etycznych karty ziemi. Są tacy, którzy twierdzą, że ziemia powinna być chroniona dla dobra jej samej i że winno się uznać jej prawa tak, jak uznaje się prawa człowieka. Są tacy, którzy uważają, że ziemia powinna być chroniona dla dobra ludzi. Każda z tych opcji prowadzi do nieco innych konsekwencji. Jeśli wzrost demograficzny i nadmierna konsumpcja dóbr materialnych, dwie fundamentalne przyczyny kryzysu ekologicznego, jak się dziś uważa, zostałyby uznane za pogwałcenie praw ziemi, stałoby się jasne, że prawa ziemi w tej postaci znalazłyby się w kontraście z prawami ludzi, tak jak je dzisiaj rozumiemy. Ochrona ziemi przed skutkami eksplozji demograficznej i eksplozji dóbr materialnych znalazłaby się w konflikcie na przykład z prawem ludzi do prokreacji czy z prawem ludzi do dobrobytu materialnego. To, o czym w kontekście tego problemu warto wspomnieć, to to, że prawo do prokreacji i do dobrobytu materialnego nie są jedynymi prawami, którymi cieszyć się powinny i którymi cieszyć się mogą istoty ludzkie. Ludzie powinni móc i umieć korzystać także z całej gamy praw, w jakie może ich zaopatrzyć zdrowe środowisko naturalne. Są to prawa takie jak prawo do kontaktu z czystym powietrzem, czystą wodą i glebą, prawo do cieszenia się bogactwem naturalnych krajobrazów ziemi i bogactwem gatunków naturalnych roślin i zwierząt ją zamieszkujących. Jeśli weźmiemy pod uwagę także te prawa, prawa wiążące się ze zdrowym środowiskiem, pozorna sprzeczność między prawami człowieka i prawami ziemi redukuje się znacznie. Redukuje się ona jeszcze bardziej, gdy weźmie się pod uwagę, że określenie tego, co jest dobrem człowieka, a także definicja praw człowieka, są zależne od ludzkich wartości, od kultury i zmieniają się w czasie. Tak samo zmienna w czasie musi być definicja praw ziemi. W tym więc sensie karta ziemi, tak samo jak uniwersalna deklaracja praw człowieka, powinny ewoluować, zmieniać się zgodnie ze zmieniającymi się wartościami i przekonaniami ludzi, a także z ich zmieniającą się wiedzą. Fakt ten jednak to jest fakt, że karta ziemi będzie najprawdopodobniej musiała być poddawana sukcesywnym rewizjom i reinterpretacjom, nie usprawiedliwia powstrzymywania się od prac nad nią. Jak uważa Jan Barton, do którego wykładu się w tej audycji często odwołujemy, należy jak najszybciej opracować pewną wstępną wersję karty ziemi, kartę ograniczoną, która następnie podlegałaby rewizjom i rozszerzeniom. Jak proponują uczestnicy seminarium w Asyżu, Ideą zasadniczą Karty Ziemi w jej pierwszej roboczej wersji powinno być odwołanie się do prawa człowieka do zdrowia, do przetrwania i do cieszenia się pięknem naturalnego środowiska.
Była to audycja z cyklu Pytania czasu przemian w opracowaniu dr Magdaleny Soszyńskiej-Gadomskiej.